przed wyjściem do cerkwi.
Слава Господу Иисусу Христу! С вами у передачи
Отец Миколай Остапчук
и Марта Назарко. У четвертую неделю после свята Святой Троицы, завсёды у час Святой Божественной Литургии, читается отрывок Святого Евангелия по водле Святого Апостола Матфея об оздоровлении слуги сотника у Капернауме. Показанный приклад соправной веры. Слово Евангелия скированное до людей низкой, слабой веры, веры без духа. Таких людей полно и сегодня навокал нас, не разумеющих потреби посту, ни удельництва у святых богослужбах, живучих поводле своего, а не Божьего закону, яких святое Писание поровнивае до бездушных в облаков, от яких нема ни дождю, ни солнца. Але Господь усё ж таки чакае повороту их життя, згодного с верой своей Святой Церкви. А об гэтых, якія заховываюць верность своей Церкве, не гледзячы, что свет танцуе под музыку их начальника Антихриста, потешае. Правду кажу вам, что и у Израиля не знайшов я такой веры. Кажу вам, что многие с усходу и с заходу придут и узглягут с Авраамом и Иаковом, Исааком у Царстве Небесным, а сыны, якія уважают себе за сынов Царства, будут выкинутые у темру знешнюю, там будет плач и скрыгат зубов. Але болей на тему сённяшняга Евангелля скажа нам наш гость, прата-іерей Пётр Пяткевіч, настаячыр прыхода усіх святых, што ў Беластоку. Калі ласка, ойча.
Браты і сёстры, падчас сённяшняй святой літургіі ў храмах чытаецца урывак Евангелля аб адарабленні слугі сотніка. Сотнік у рымскім войску – гэта камандзір атрада, прыблізна 100 войнаў. Это был человек, який мае уладу у армии, але и павагу у вачах грамадства. Сотник здивляє усіх своей добрынёй, покольки ён літуецца над лёсом тяжко хворого слуги. Не менш дивное было еще и тое, что за допомогой ён не звертається до лекаров, але до таємничага еврейского наставника з Галілеї. Гэты факт варты асаблівай увагі таму, што ён сведчыць аб незвычайнай высокароднасці, павазе з боку камандзіра не проста да падначаленнага, але да слугі, магчыма, нявольніка. Як жа сёння, браты і сёстры, мы чуем і бачым шмат нечага супрацьлеглага. Тыя, што маюць уладу, ці з'яўляюцца працадаўцамі, а ніяк не выяўляюць падобнай спагады і цікавасці да лёсу сваіх падначаленных. Не аднойчы ставяцца да іх як да прадмету ці нявольніка, бо ён ад іх залежны. Не забываймася, што паважаючы іншых, мы набываем павагу да сябе. Калі затым Ісус пагаджаецца прыйсці і аздаравіць слугу на месцы, сотнік публічна заявіў: «Господі, я не варты, каб ты увайшоў у дом мой, але скажы толькі слова, і слуга мой будзе вылячаны». Гэтыя словы сведчаць аб яго вялікай пакоры і глубокай веры. Яны зрабілі вялікае ўражанне на Хрыста. Ён высока ацаніў стаўленне начальніка да слугі і сказаў прысутным, што сотнік павінен быць для іх прыкладам, бо такой веры, як у гэтага язычніка, ён не бачыў ні ў каго сярод ізраіліцян. Прыклад сотніка быў нагодай і магчымасцю, каб усвядаміць яўрэям важную праўду. Уладарства Божае, якое абяшчае Ісус, прызначанае не толькі для іх, абраных, але будзе адкрытае для ўсіх людзей, якія будуць мець такую веру, пакорлівасць і любов, як сотнік сённяшняга Евангелія. Ісус ясна і адкрыта заявіў сваім суначальнікам, што многія прыйдуць з усходу і захаду і сядуць з Авраамам, Ісаакам і Якавам у Царстве Небесным, а сыны ўладарства, тыя, для каго яно было падрыхтаванае, не атрымаюць яго ў спадчыну, але патрапяць у знешнюю цемру, гэта значыць у пекла. Гэтая гісторыя прадвяшчала суд над выбраным народам, якія, маючы вушы каб чуць, не слухаў навукі Ісуса, меў вочы, але не ўбачыў у месіі, інакш кажучы збавіцеля. Гэтыя людзі аказаліся горшымі, чым сотнік, чужынец і паганец, язычнік, які, аднак, не будучы сведкам цудаў і не слухачом навукі Хрыста, змог даверыцца і паверыць у яго. Няхай гэты сённяшні евангельскі сюжэт, браты і сёстры, будзе таксама урокам для нас, тут і цяпер, каб мы заўсёды з належным разуменнем успрымалі евангельскія словы Ісуса Хрыста і рабілі правільныя высновы дзеля развіцця нашай набожнасці для збаўлення. Напрыканцы евангельскага аповеду сотнік пачуў ад Ісуса словы: «Ідзі, і паводле веры тваёй няхай з табой будзе». Мабыць, таму, браты і сёстры, гэты тэкст Евангелія наша праваслаўная царква рекамендуе для чытання падчас малітваў за аздараўленне хворых. Гэтым самым царква падкрэслівае, што надзея на аздараўленне заўсёды павінна падмацоўвацца такой моцнай верай, якой дае прыклад нам сёння евангельскі сотнік.
Гэта новая пыта царкоўнай музыкі з'явіцца ўжо не ў забаве. Дайліцкае таварыства любіцеляў музыкі запісвае альбом царкоўных твораў. Падрабязнасці распавядае дырыжор хору таварыства Славамір Юрчук.
Друга пыта ёсць кантынуацыя награн кампазіцыі пана Віктора Крукаскіга. У 2007 року застаў выданы шпівнік дайліцкі пад тытулам «Шпів душы». Na pierwszej płycie znalazło się 21 utworów z tego zeszytu, natomiast w tym roku chcemy dograć resztę utworów, która nie zmieściła się na pierwszej płycie i to będzie kolejnych 18 utworów, które były w tym zeszycie Śpiew duszy.
Proszę powiedzieć więcej o tym zeszycie Śpiew duszy.
Otóż jak ja przyszedłem na parafię do Lidy, a było to już 36 lat temu, pan Wiktor Krukowski wziął mnie pod swoje skrzydła i...
A pan Wiktor Krukowski to ówczesny dyrygent?
Ówczesny dyrygent, tak, parafii do Lidy. On zakładał chór młodzieżowy na parafii do Ilidy i był tam dyrygentem od 1957 roku. Wtedy w ogóle nie przychodził do cerkwi, dlatego że był po ciężkim zawale i do Ilidy szukały usilnie właśnie kogoś, kto zastąpi pana Wiktora. No jak ja przyszedłem, ksiądz nastojaciel wsadził mnie z samochód i razem z księdzem Borowikiem zawieźli mnie do pana Wiktora Krukowskiego. No i przedstawili mnie jako przyszłego dyrygenta, no ale prosili właśnie pana Wiktora, żeby mnie przesłuchał i wypowiedział się, czy ja mogę być dyrygentem. Pan Wiktor zrobił mi przesłuchanie, nuty jakieś tam otworzył, kazał mi zaśpiewać Awista, pokiwał głową, powiedział, że no, хороший z ciebie malczyk, mówi, będziesz z ciebie dyrygent, mówi, ale dużo pracy przed tobą. No i tak było, 2 razy w tygodniu przychodziłem do niego na nauki.
Nie tylko prowadził chór, ale też komponował.
Tak, też komponował właśnie utwory cerkiewne. I nie tylko cerkiewne, bo też muzykę ludową pisał. Natomiast nam została taka spuścizna po nim właśnie w formie tego zeszytu, który został wydany przez parafię do Ilidy. Pan Wiktor Krukowski był multiinstrumentalistą. Grał na skrzypcach, grał na mandolinie, grał na 7-strunowej gitarze i na pianinie. Mało tego, posiadał coś takiego, czego ja chyba nigdy nie doścignę. Będąc w jakiejś cerkwi gościnnie, słysząc jakiś utwór, który mu się spodobał, po nim została mi partytura, w której jest na przykład napisane. Zapisano po słuchu WK, czyli Wiktora Krukowskiego, w takiej cerkwi, w tym dniu. Także miał niesamowitą pamięć muzyczną, bo zapisywał ze słuchu nuty utworu, który mu się akurat spodobał. Te wydanie tej naszej pierwszej płyty zbiegło się, to absolutny przypadek, bo nie celowaliśmy w żadne rocznice, z jego 100. rocznicą urodzin i 20. rocznicą śmierci. Także to bardzo fajnie się nam właśnie zeszło wydanie tej pierwszej płyty.
Druga też będzie Śpiew duszy?
Myślę, że też będzie nazwana Śpiew duszy 2 na przykład. Nie mamy jeszcze pomysłu. Tą płytę taki plan jest, że mamy nagrać do 30 listopada i myślę, że w tym terminie powinniśmy to wszystko zakończyć, ten cały projekt.
Prapracu nad nowej płytą i duchownej muzyki rozpowiadał dyryżor choru Dajlickaha Towarzystwa Lubicielał Muzyki Sławomir Jurczuk.
U centry Staroga Horada u Krakowie, u kamienicy amal niezauważalnej spośród turystów znajduje się prawosławna świętaja Uspienska cerkwa. Początki prawosławia na tych ziemiach sięgają Kirila Mefodijanskiej misji, a sama cerkwa u Krakowie zaczęła działać u międzywojenny period. Mówi nastojaciel cerkwi, ojciec Jarosław Antosiuk.
Historia parafii sięga właściwie XX wieku, nieprzerwane funkcjonowanie parafii. Oczywiście wiele w Krakowie jest śladów cyrylometodiańskiej tradycji do dzisiejszego dnia. Nawet przechadzając się, wielu turystów nie ma i mieszkańców świadomości, że Plac Słowiański, który jest w Krakowie, to nie po prostu Plac Słowiański. Dzisiaj tam właściwie nic nie ma, ale to plac, gdzie stała właśnie cerkiew Świętego Krzyża, w której jeszcze za fundacji królowej Jadwigi były odprawiane nabożeństwa w języku słowiańskim. I stąd Słowiański Plac. Natomiast jako takie struktury parafialne w Krakowie rodzą się w okresie międzywojennym. A właściwie wtedy, kiedy Polska odzyskuje niepodległość, wtedy natychmiast niemalże zaczynają być sprawowane nabożeństwa. Pierwsze w obozie dla internowanych na Dąbiu, końcówka 18 roku, potem w 19 roku 20 i w 23 wiemy o tym, że już jest powołana, erygowana taka parafia wojskowa dla żołnierzy, którzy tutaj stacjonowali, żołnierzy marszałka Piłsudskiego. I w tym okresie międzywojennym w okręgu tu krakowskim było około 4000 żołnierzy szeregowych wyznania prawosławnego. Arcybiskup Szymon Romanczuk, jeszcze nasz arcybiskup łódzki, świętej pamięci, wspominał, że jego wujek służył tutaj i opowiadał mu, jak chodził do cerkwi, tu śpiewali żołnierze. Więc proszę sobie wyobrazić, taka parafia, w sumie nieduża, kilka tysięcy w ogóle przewija się tylko żołnierzy. Zachowały się ikony z tego okresu, którymi uzupełniana była świątynia w okresie międzywojennym, a mieściła się pierwsza świątynia. Dla tych, którzy znają Kraków, na ulicy Lubicz, dzisiaj jest tam Opera Krakowska, duży budynek, a obok niej taki stary budyneczek jest Operetki Krakowskiej i to właśnie w nim, w tym małym budyneczku była pierwsza ulokowana cerkiew. Stamtąd w 1927 roku cerkiew zostaje przeniesiona na plac na Groblach, a więc pod sam Wawel. Dzisiaj to jest taki okazały hotel Sheraton, a historycznie te budynki to były browary królewskie, a potem były to budynki garnizonu krakowskiego w okresie międzywojennym. A więc tam dowództwo stacjonowało i w jednej z sal koszarowych była właśnie kaplica prawosławna, w której już umiejscowiono też ikonostas, który zachował się z cerkwi w Miechowie, który do dziś dnia stanowi główne wyposażenie naszej krakowskiej cerkwi. Od 1927 roku do 1939 tam mieściła się cerkiew i tam spotykali się zarówno prawosławni żołnierze, jak i miejscowa ludność cywilna. W latach 30. parafia zostaje przemianowana w związku z tym już z wojskowej na cywilno-wojskową. 1939 rok, oczywiście wybuch wojny, zostaje zlikwidowana cerkiew, dlatego że tamte budynki zajmuje okupant, zajmuje wojska niemieckie, dowództwo. Tutaj, gdzie jesteśmy obecnie, na ulicy Szpitalnej 24, ten budynek za zgodą władz okupacyjnych zostaje umiejscowiona cerkiew. Historycznie budynek ma datację początku na XV-XVI wiek. Te najstarsze części mamy w piwnicy, a im wyżej, tym już młodsze mury i młodsze cegły. Natomiast pod koniec XIX, na początku XX wieku, ten budynek przechodzi na własność Stowarzyszenia Żydowskiego Charytatywnego, które tutaj w 1932 roku otwiera dom modlitwy dla członków swojej społeczności. I przez 7 lat była tutaj dom modlitwy, synagoga. W 1939 przestaje funkcjonować. Niemcy oczywiście likwidują wszystkie synagogi w Krakowie, w tym tą, i oddają ten budynek dla fabrykanta, który zaczyna produkować tutaj meble. Władze pozwoliły na to, żeby parafia odkupiła od tego fabrykanta to pomieszczenie początkowo, a później stopniowo już cały budynek przeszedł na własność naszej wspólnoty. 7 grudnia 1941 roku dokonano poświęcenia po już remoncie tutaj tej cerkwi Zaśnięcia Bogorodzicy na ulicy Szpitalnej 24 w Krakowie. I od tego czasu nieprzerwanie do dnia dzisiejszego modlimy się w tych murach.
Kiedy wchodzi się do cerkwi, można zauważyć ikony Nowosielskiego. To był wasz parafianin?
No bezsprzecznie. Parafianin i osoba, która stanowiła wraz z profesorem Dobrzańskim i profesorem Grygorowiczem, to było całe pokolenie plejada wspaniałych ludzi. Najwięcej prac zachowało się u nas Nowosielskiego i to taki jasny wyraz jest tego, że był tu i parafianinem, i człowiekiem, któremu bardzo zależało na prawosławiu.
Będąc na liturgii, można zauważyć, że w niedzielę jest u was bardzo dużo dzieci. To jak wygląda taka wasza wspólnota? Dużo jest tych wiernych w parafii?
Dużo. Mniej więcej na takich niedzielnych nabożeństwach mamy 200-300 osób przychodzi. Prowadzimy punkt katechetyczny. Mamy tu około tak setki dzieci też. Trudno upatrzyć u nas już starsze osoby. Pokolenie tych starszych parafian krakowskich powolutku odchodzi, zostało już dosłownie garstka takich, kilku osób i dlatego, kiedy popatrzymy tak o średnią wieku, 30-20 parę lat, napawa wielkim optymizmem oczywiście i daje nam taką nadzieję na tą przyszłość, że, bo taka jest krakowska dzisiaj parafia. Mamy tu Greków, którzy przyjeżdżają tu pracować i z różnych zakątków świata. Krakowska parafia zawsze składała się z wielu nacji, z wielu narodowości i dzisiaj mamy tylko tak dużą dominację tej emigracji z Ukrainy, bo jest ich naprawdę bardzo wiele osób. Można u nas spotkać na liturgii ludzi z każdego kraju, takiego jakbyśmy nazywamy je prawosławnymi.
Mówił nastojaciel Świętej Uspiańskiej Cerkwi u Krakowie, ojciec protoierej Jarosław Antasiuk.
A teraz czas na informacje z życia cerkwi. 6 lipca wspominamy świętą męczennicę Agrypinę i jej towarzyszki Paulę, Bassę i Agatonikę. Święta Agrypina żyła w II wieku. Urodziła się w Rzymie i pochodziła ze szlacheckiej rodziny. Od młodości poświęciła się Bogu. Aromat jej cnót był dla chrześcijan podobny do rajskiej szczęśliwości przed skosztowaniem zakazanego owocu. Wyrzekali się oni żądz, żeby w ślad za świętą Agrypiną pójść drogą czystości i dziewictwa. Wiele młodych dziewic i dojrzałych kobiet dążyło do naśladowania jej stylu życia, żeby mieć udział w tej łasce, którą Bóg dał świętej Agrypinie. Takie cnoty rodziły u pogan pełną nienawiść i zawiść. Za czasów Waleriana poniosła ona męczeńską śmierć. Przyjaciółki i duchowe siostry Agrypiny pochowały jej ciało na Sycylii w Menes.
7 lipca w piątek świętujemy narodzenie świętego Jana, sławnego proroka, poprzednika i chrzciciela pańskiego. Jest on ostatnim z proroków, według słów Zbawiciela, największym spośród zrodzonych przez kobiety. Zajaśniał w świecie na podobieństwo świecznika prawdziwej światłości, na podobieństwo gwiazdy poprzedzającej słońce sprawiedliwości i na podobieństwo herolda ogłaszającego nadejście słowa. Gdy został odstawiony od piersi i nauczył się chodzić, udał się na pustynię. Nosił odzienie z wielblądziej z sierści, żywił się szarańczą i leśnym miodem. Ten, którego świat nie był godny, prowadził w pustyni życie dalekie od trosk i smutków. Był wolny od żądz i dążenia do rozkoszy. Koncentrował Boga w swoim sercu i Jego jedynego uczynił swoją radością i pociechą. Wiódł w pustyni anielskie życie. Następnie do Jana skierowane zostały słowa Boże, nakazujące powrócić do zasiedlonych ziem i głosić tam przyjście Zbawiciela, wzywając lud do pokuty. Czymże dzisiaj można usprawiedliwić zwyrodnienie duchowe niby prawosławnych, uczestników różnych imprez, uderzających w kanony swojej cerkwi, naruszających dyscyplinę postu i gorsząc innych? Będzie przestrogą Sodoma i Gomora. Wezwanie świętego Jana jest ciągle żywe. On do końca czasów będzie poprzednikiem Zbawiciela, głoszącym każdemu człowiekowi pragnącemu przyjąć do swojego serca Pana, że tylko przez pokutę, wyrzeczenie się zgorszeń tego świata, samotność w milczeniu i modlitwie może człowiekowi przygotować drogę, którą wejdzie Chrystus w mocy Ducha Świętego. Święty Janie, dopomóż i nam żyć w pobożności.
Święta parafialne w tym dniu w Bielsku Podlaskim, parafii świętego Archanioła Michała, Pasynkach, Hajnówce, Narewce, Złotnikach, Korzańskiej parafii, Nowej Woli, Siderce i Grzybowszczyźnie, parafii Ostrowa Północnego.
9 lipca w niedzielę będziemy wspominać świętego kapłana męczennika z Policznej. Urodził się święty Jerzy w 1881 roku w Policznej Werstockiej parafii. Po zakończeniu edukacji pracował jako nauczyciel w okolicach Brześcia. W 1911 roku ukończył kurs teologiczny w Moskwie i był skierowany do parafii w turkestańskim województwie nieopodal Chin. W czasie rewolucji większość wierzących i duchownych uciekło do Chin. Ojciec Jerzy postanowił pozostać z parafianami na miejscu. Kiedy przyszli tzw. czerwoni, aresztowali baciuszkę, lecz zdążył jeszcze pożegnać się ze swoją małżonką, matuszką i dziećmi. Czerwoni zaprowadzili kapłana na brzeg rzeki. Kiedy ojciec Jerzy zaczął się modlić, rozległy się 3 wystrzały. Matuszka odnalazła ciało swojego męża i dokonano pogrzebu. Kanonizowano kapłana męczennika w 2000 roku. Pamięć o nim powróciła do Policznej, na rodzimą ziemię. Teraz jest święty Jerzy męczennik, łącznikiem swoich rodaków z niebem. Święty męczenniku Jerzy, wstaw się i za nami grzesznymi.
Serdecznie pozdrawiamy solenizantów, Grażyny i Janów. Życzymy wielu Bożych łask w waszym życiu. Na mnoga jaleta.
I tak nasza programa nabliżyła się do swojego zawieszenia. Остается нам żadać i dalej wam spokojnych dzień, jaki charakteryzuje się postem, tym, że my znajdujemy się w periodzie Świętego Apostolskiego Postu. Niechaj będą te dni podyktowkę do Wielkiego Świata, a Bóg napomnić usich nas dobrym zdrowiem i swoim błogosławieństwem.
Sława Jezusu Chrystu!
Sława na wieki!